Dzisiaj wpadłem z zapowiedzianą niedzielną wizytą do Państwa Anny i Miłosza Urbanów, tłumaczy. No właśnie, teraz trochę będzie szczegółów biograficznych. Anna Urban, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, krytyk przekładu. Miłosz Urban, właściciel biura tłumaczeń Comprende.pl. Państwo są tłumaczami z języków angielskiego i niemieckiego, książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorzy przekładów powieści m.in. Corneli Funke, Kevina Brooksa, Ursuli Poznańskiej, Wolfganga Holbeina, a ostatnio kryminałów Nele Neuhaus i Andreasa Franca. Państwo twierdzą zgodnie, że tłumaczenie jest jak czekolada, można się od niego uzależnić. W takim razie co takiego jest w tłumaczeniach, że można się od nich uzależnić?
Praktycznie akt sprawczy, dlatego że my przekładając powieść, przekładając jakąkolwiek książkę, naprawdę tworzymy ją od nowa po polsku, w ten sposób, żeby nie odejść od myśli, od zamysłu i od umiejętności pisarza, żeby nie narzucać siebie, żeby nas nie było widać, a jednocześnie, żeby książka była do przeczytania jakby naturalnie napisana przez Polaka.
Ale dla mnie czasami to jest bardzo niewdzięczne zadanie, bo z jednej strony jakby państwo poświęcają swoje nazwisko dla tego autora, bo pamięta się autora, a bardzo rzadko niestety pamięta się tłumacza. To, co pan powiedział, jest dosyć istotne. Nie sam akt tłumaczenia, tylko tworzenie jakby książki, to jest ważne w tłumaczeniu. To, że pisze się ją w pewnym sensie na nowo.
Jako tłumacze właściwie jesteśmy zmuszeni, żeby nie przejawiać tych wielkich ambicji bycia autorem. My jesteśmy drugim autorem, takim trzymającym się w cieniu troszeczkę. Ogromna satysfakcja z tego, kiedy przeglądamy tą książkę, kiedy słyszymy od znajomych, od rodziny, często od obcych osób na jakichś wykładach czy na konferencji, że ta książka jest tak, jakby ktoś napisał ją po polsku, że w ogóle nie czuć, że to jest tłumaczenie. To jest właśnie ta satysfakcja, która póki co nam całkowicie wystarcza.
Czyli trzeba być służebnym wobec pisarza.
Jako tłumacz tak.
Wydaje mi się, że tłumacz musi się odnaleźć gdzieś pomiędzy, to znaczy, że z jednej strony jest to rzeczywiście zajęcie, które gdzieś się sytuuje pomiędzy rzemiosłem a aktem twórczym. Niestety albo stety rzeczywiście tak jest i myślę, że tak jak mówi Miłosz, trzeba z góry wiedzieć, że nie jest się pierwszym autorem, tylko drugim autorem i trzeba tę lojalność wobec autora zachować.
Ale też trzeba poskromić trochę własne emocje, prawda?
Oczywiście, dlatego że nie możemy pisać książki jakimś własnym językiem albo na siłę umieszczać tam żartów, dowcipów z dzieciństwa albo słów, które wypowiedziała babcia. Nie jesteśmy najważniejsi. To, co pan mówi, i myślę, że ten wywiad nasz dzisiejszy też świadczy o tym, że to się powoli zaczyna zmieniać, że ten tłumacz powinien być zauważalny również wtedy, kiedy jednak robi coś dobrze, a nie tylko wtedy, kiedy popełnia błędy i kiedy się go stawia pod pręgierzem. Z drugiej strony to jest przecież fantastyczne, że ktoś czyta i mówi, moi rodzice są w szpitalu, mój syn się połamał, musiałam zająć czymś myśli, wzięłam do ręki Śnieżka musi umrzeć i po prostu odpłynęłam, nie musiałam się niczym martwić. Dziękuję.
Albo kiedy mówią, nie wiedziałam, że ta Nele Neuhaus tak dobrze po polsku pisze.
Ale ja sobie od razu pomyślałem o słynnej dyskusji na temat tłumaczeń Beksińskiego, młodego Beksińskiego, bo on na przykład bardzo język uwspółcześniał, prawda? I dodawał wiele tekstów charakterystycznych dla współczesnej polszczyzny. Jak tutaj znaleźć ten złoty środek?
Wybór samej strategii tłumaczenia zależy przede wszystkim od książki, jaką tłumaczymy, czego ona dotyczy i dla kogo jest przeznaczona. Jeżeli tłumaczę współczesny czarny kryminał z elementami jakiejś groteski, to wiadomo, że będę się posługiwał często słownictwem i zwrotami charakterystycznymi dla języka polskiego po to, żeby nadać zamierzony dowcip, który przez autora jest realizowany na przykład po angielsku, jakimiś charakterystycznymi odniesieniami dla tamtego kręgu kulturowego. Ja muszę to odnieść do naszego kręgu kulturowego, ale nie tak dalece, żeby książka się wydawała napisana o Polsce, ale jednocześnie, żeby to był takie puszczenie oka do czytelnika, że to jest coś, o czym oboje wiemy i się oboje z tego śmiejemy.
Ale to jest też kwestia współczesności bądź niewspółczesności języka, bo jeżeli książka dotyczy XIX wieku, to trzeba jakby zastosować inny rodzaj języka niż w przypadku na przykład akcji, która odbywa się w XX wieku. To jest jakby też badanie języka historycznego przy okazji.
A propos właśnie tego, tłumaczyłem romans historyczny, ale naprawdę świetnie napisany, Perfumiarz. Tam było bardzo dużo zwrotów pisanych niemczyzną, ale bardzo starą, bardzo archaiczną. Często odnosiłem się do starych XVIII-wiecznych słowników, albo w ogóle do słowników staropolszczyzny, albo do literatury źródłowej. Oczywiście, że w takich wypadkach trzeba co pewien czas używać właśnie takiego archaicznego, typowego dla Polski jednak słownictwa, po to, żeby zachować ten koloryt, ten śpiew tekstu.
A jak się Państwo zabierają za tłumaczenie? Pojawia się książka, trzeba ją przeczytać kilka razy na początku, od razu wiadomo, że to.
Profesjonalny tłumacz musi rzeczywiście przyjąć jakąś globalną strategię po to, żeby wiedzieć, żeby profesjonalnie pracować nad tekstem, po to, żeby wiedzieć, co chce zrobić, w jaki sposób. Takie historie zasłyszane o tłumaczach, których nuży ta praca, czyli 3-4 miesiące nad jedną książką, w związku z tym czytają, zaczynają jakby przygodę z książką, tak, bez przeczytania, nie wiem, 5 stron. Rzeczywiście na pewno może być przyjemniejsze i obfitować więcej niespodzianek, ale nie jest to już profesjonalne. I swoim adeptom sztuki przekładu tutaj w Instytucie staram się właśnie tłumaczyć, że jednak tłumacz powinien przeczytać cały tekst.
A jak daleko można ingerować w tekst?
Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że tłumacz to nie jest tekst napisany przez Annę i Miłosza Urbanów, tylko jest to jednak tekst kogoś innego. I musimy założyć, że ten ktoś nieprzypadkowo pisał akurat o konkretnym miejscu, nieprzypadkowo pojawiły się takie, a nie inne realia, niechby to były choćby tytuły książek, czy opery, czy obejrzane filmy, czy sklepy, w których ta osoba robiła zakupy. Może to jest coś, wydaje się, błahe, ale wierzę w to, że wybory autora nie są przypadkowe i my jesteśmy zobowiązani tutaj do wierności. Chcielibyśmy wierzyć, że oddajemy tekst taki sam, tylko napisany w innym języku, czyli oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Czasami zastępujemy jakieś realia innymi realiami, jakiś, nie wiem, batonik, mówiąc błaho, innym batonikiem. Ale to ciągle jest coś smacznego i nie staramy się, żeby to był inny tekst, tylko jak najbardziej ten sam.
Każdy język ma swoją specyfikę, każdy rejestr językowy, każdy slang, którym się posługują bohaterowie książek, ma swoją specyfikę i jeżeli różnicujemy sposoby wypowiadania się różnych bohaterów w książkach, które tłumaczymy, to w naturalny sposób musimy się odnieść również do wykorzystać również nasze jakieś polskie charakterystyczne powiedzenia, których dosłownie po niemiecku nie ma. Kiedy się niektórzy żegnają słówkiem siema albo czymka, albo w jakikolwiek inny sposób, który jest charakterystyczny tylko dla języka polskiego. Jest to jakieś tam odejście, bo nie mówią cześć, a słownikowo czyjus będzie jako cześć przetłumaczone. To nie jest ingerencja, tylko to jest właśnie przekład.
Rzeczywiście mówi się tak, że każde pokolenie ma prawo jednak mieć swojego autora. I chyba nie ma w tym nic drożnego. Zresztą chyba Albrecht mówił o starzejących się przekładach i wiecznie młodych oryginałach. Czasami trzeba odświeżyć język. Na przykład ostatnia rzecz, którą czytamy z dziećmi, to jest Wyspa Skarbu w nowym tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego, tłumacza Narni i Pottera.
Ale to jest tak, że tak naprawdę każde tłumaczenie, nawet jeżeli byłyby wykonywane w tym samym czasie, to każde z tych tłumaczeń będzie wydobywało inne elementy tego oryginału. Każdy tłumacz pracuje troszeczkę inaczej i każdy ma inną wrażliwość językową. Jedni zwrócą uwagę tylko na dobór słów, inni na budowę zdań, jeszcze inni na budowę całego tekstu i postarają się nadać mu taki flow, żeby to płynęło, żeby to się po prostu połykało bez czytania.
A jeżeli jesteśmy przy tym, czy są rzeczy absolutnie nieprzetłumaczalne? Moja austriacka znajoma mówi, że ona sobie nie wyobraża, na przykład, żeby tłumaczyć Elfriedę Jelinek albo Tomasa Bernharda. To są w ogóle rzeczy, które powinno się czytać tylko w oryginale.
No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że rzeczywiście myślę, że powinniśmy zróżnicować, że są problemy tłumaczeniowe bardzo obiektywne i jakieś trudności tłumaczeniowe, które mogą być subiektywne w zależności od wieku wykształcenia tłumacza. Gdybyśmy powiedzieli, że są rzeczy nieprzetłumaczalne, to pewnie nie byłoby tyle tłumaczonej literatury na rynku, więc chyba do końca tak nie jest. Natomiast są rzeczy, które mogą być problematyczne w przekładzie i to są to na przykład, o czym tutaj Miłosz chyba nie do końca wspomniał, chciał powiedzieć o dialektach, prawda? Na przykład o różnicowaniu mowy bohaterów. Dialekty są rzeczywiście ogromnie trudną rzeczą, na którą każdy tłumacz ma prawo tak naprawdę mieć własne podejście i podejmować własne decyzje wedle własnego, powiedzmy, uznania. Oczywiście nie chcąc zaszkodzić tekstowi, ale podejmuje te decyzje indywidualnie.
No bo jak na przykład znaleźć polski odpowiednik jakiegoś niemieckiego dialektu?
Tymi dialektami, to jest akurat mój konik, to jest dosyć specyficzna sprawa, dlatego że, tak jak mówiłem, czytelnik czytając książkę, czytając jakąś powieść, oczekuje realizmu, szczególnie jeżeli chodzi o kryminał. Jeżeli niemiecki rolnik z Bawarii będzie mówił dialektem czy gwarą góralską z Zakopanego, to jest to czysta groteska. To wtedy to jest taki zgrzyt, że ta książka przestaje wciągać, robi się po prostu nieznośna. Czym innym jest konwencja, kiedy czytelnik zauważa jakieś wprowadzenie, że ktoś mówi dialektem, a czym innym jest, jeżeli on dostaje dialekt z Pragi, a miał być dialektem z Berlina.
A na koniec pytanie osobiste, ponieważ tłumaczą Państwo oboje. Czy kłócicie się przy tłumaczeniu? Jak to jest? Jak się dzielicie pracą?
Bywa, że się kłócimy. Bywa, że trochę potem mamy trochę cichych dni.
Sprawdzacie się nawzajem.
Tak, tak. I myślę, że tutaj jesteśmy całkiem dobrą drużyną. Dlatego, że tłumacz, który jest sam, musi całą robotę, brzydko mówiąc, po prostu odwalić samodzielnie. Nie dość, że zrecenzować książkę, przetłumaczyć tę książkę, zczytać tę książkę kilka razy. Po otrzymaniu od wydawnictwa tekstu po raz kolejny znowu do tej książki usiąść. Trudno się tej jednej osobie rozdwoić, ona czasem musi z czegoś rezygnować. My natomiast dzielimy się takimi zadaniami, powiedzmy, dodatkowymi. Natomiast rzeczywiście zczytujemy wzajemnie teksty.
Dlatego ta druga osoba ze świeżym spojrzeniem, która nie jest przywiązana do oryginału akurat w tym momencie, jest po prostu absolutnie niezastąpiona.
Natomiast tutaj jeszcze trzeba dodać, że tłumacz bez dobrego redaktora również jest, mimo wszystko, niechby to było dwóch tłumaczy, to oni ciągle są samotni. My mamy przyjemność współpracować z fantastycznymi redaktorami. Nie wiem, no oby tak dalej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj w Pokoju Artysty rozmawiałem z tłumaczami, z panią Anną i Miłoszem Urbanami, a spotkaliśmy się w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.